Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O świętym Macedoniuszu, czyli historii mnichów Zasłanu, ciąg dalszy. Kto słuchał naszej poprzedniej audycji, zapewne przypomina sobie, że mówiliśmy o mnichach Zasłanu, zwanych Sieneńczykami. Nazwa ta rzecz jasna nie pochodzi od włoskiego miasta Sieny, ale od tego egipskiego. Bo w starożytności w Górnym Egipcie, tam gdzie dziś Wielka Tama i wody zbiornika Asuańskiego, istniało miasto, czy raczej pustynne osiedle, które zwało się właśnie Siene. Tam też już około połowy IV wieku zawitali chrześcijańscy mnisi. No bo wiadomo, Nil był blisko, więc wody, która przecież w tamtym rejonie decyduje o życiu i śmierci, raczej nie brakowało. Zarazem pustynia tutaj wielka i dzika, więc każdy mógł sobie znaleźć łatwo miejsce dla życia ascetycznego. A że do prawdziwego miasta było daleko, więc ani specjalnie nikt w odosobnieniu nie przeszkadzał, ani też nie kusiło bardzo, by się samemu gdzie wyprawić. Łatwo za to było napotkać świętych ojców, których niektórzy próbowali naśladować, a przynajmniej się przy nich duchowo zbudować. A o tym, jak w istocie wyglądało życie mnisze w asuańskiej prowincji, opowiedział niejaki Abba Pafnucy, który jeszcze w IV wieku bacznie obserwował Sieneńczyków. I już w poprzednim odcinku mówiliśmy o jego księdze Historii mnichów sieneńskich, spisanej po koptyjsku i zachowanej w jednym jedynie egzemplarzu. Dziś razem opowieść tę czytać będziemy. Prawdziwym bohaterem tamtych okolic był niejaki Abba Izaak. Pisarz Pafnucy wybrał się kiedyś do niego w odwiedziny. Trzeba było do niego płynąć łodzią, bo starzec mieszkał na Wyspie Nilowej, daleko na południu, aż za kataraktami, przez co wyprawa tam była żmudna i niebezpieczna. Izaak rzadko widywał gości w swojej pustelni, więc powitał czcigodnych braci z radością. Obdarzyli się pocałunkiem pokoju, wymienili grzeczności i błogosławieństwa, a potem zasiedli do skromnej wieczerzy. A że na wschodzie ludzie dobrze wychowani rozmawiają ze sobą przyjaźnie przy posiłku, mówiło się zatem o tym, jak wielu świętych ojców od dawna żyje w tamtej okolicy. Wtedy Izaak opowiedział taką oto historię. Był tam niejaki Macedoniusz, którego na biskupa wyświęcił sam Atanazy w Aleksandrii, gdy się tylko zorientował, że są na południu chrześcijanie i że potrzebują kapłana. Macedoniusz po powrocie szybko zabrał się do zwalczania resztek pogaństwa, ale nie czynił niczego na siłę. Próbował za to inteligentnie zachęcić pogańskich kapłanów, by porzucili zgubne zabobony i czcili jedynego Boga, Stwórcę nieba i ziemi, który dał swojego Syna dla naszego zbawienia. Nie obyło się jednak bez problemów, bo słowa te zdenerwowały wielu pogan, a niektórzy nawet chcieli zabić podstępnie czcigodnego Macedoniusza. Na szczęście dobrzy ludzie w porę ostrzegli świętego starca, także musiał uchodzić na pustynię. Tam miewał wizję od Boga. Razu pewnego ukazali mu się we śnie dwaj młodzieńcy w srebrnych szatach i koronach świętości na głowie. A nazajutrz Macedoniusz znalazł w głębi pustyni dwóch braci bliskich śmierci spragnienia. Uratował ich zatem i zabrał do siebie, a potem ochrzcił obu, nadając im imiona Marka i Izaaka. Niewiele wody upłynęło w Nilu, jak zrobił ich mnichami, a jeszcze potem wyświęcił jednego na prezbitera, drugiego zaś na diakona. W tych czasach w okolicy pojawili się Nubijczycy z głębokiego południa, a dwóch z nich zawitało nawet w domu biskupa Macedoniusza, który niczym Salomon najpierw pogodził ich w sporze, a potem jeszcze cudownie uzdrowił złamaną nogę wielbłąda. Musiał tym na przybyszach zrobić wrażenie, bo wieść o biskupie cudotwórcy błyskawicznie rozeszła się po okolicy. Przyszedł więc kapłan pogański imieniem Aristos i szybko się też okazało, że był on ojcem dwóch braci szczęśliwie odnalezionych na pustyni. Macedoniusz ochrzcił i jego, a potem wszyscy udali się do miasta. Tam zbudowali kościół i sprawowali święte misteria. Wówczas wielu mieszkańców tej krainy miało przyjąć chrzest. Niektórych zaś Macedoniusz ustanowił prezbiterami i diakonami. A kiedy sam już się zestarzał, wezwał do siebie Izaaka i Marka, którego wyznaczył na następcę. Potem umarł w wielkiej chwale łaski Pana, a mieszkańcy miasta, które nawrócił, urządzili mu pogrzeb godny miłości, jaką go wszyscy darzyli, i czci, jaką otaczany był za życia. Takie właśnie miały być początki głoszenia wiary chrześcijańskiej na południu starożytnego Egiptu. Istotnie wydaje się, że pierwsi misjonarze dotarli tam około połowy IV wieku. Nubia, o której w swojej opowieści wspomina Pafnucy, to obszar dzisiejszego pogranicza Egiptu i Sudanu. Dzieje cywilizacji na tych terenach są niezwykle ciekawe, sięgają bowiem drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. Egipcjanie wielokrotnie najeżdżali Nubię. Nubijczykom też zdarzyło się opanować państwo faraonów. Później istniało tam królestwo Kuszytów, do którego zawędrowali chrześcijanie, i to z dwóch kierunków, bo i z Egiptu, i z Etiopii. I tak jak na całym wschodzie, głównymi ośrodkami kościoła były tam klasztory. O rozmachu, jaki przybrało życie monastyczne na tych terenach, dziś jeszcze świadczą wykopaliska archeologiczne. Całe osiedla zorganizowane wokół obszernych kościołów i sztuka sakralna na niebywałym poziomie, w tym zwłaszcza pozostałości fresków. Wszystko to pokazuje, że chrześcijaństwo było tutaj dobrze zakorzenione. Według źródeł historycznych święty Atanazy konsekrował niejakiego Marka na biskupa w nubijskiej File w roku 373. Z kolei według Jana z Efezu w połowie VI wieku niejaki Julian miał dotrzeć aż na dwór królewski. Odtąd więc także władcy nubijscy byli chrześcijanami. Poza tym źródła historyczne kłócą się ze sobą, jak zwykle, gdy mowa jest o świecie oddzielonym od nas przez wieki i przez pochód muzułmańskich plemion arabskich, które w VII wieku odizolowały zarówno Nubię, jak i Etiopię od reszty chrześcijańskiego świata na długie stulecia. Ale o tym już innym razem.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.